trzeci sezon Czułość nagrywany jest dzięki uprzejmości wydawnictwa Wielka Litera, wydawcy książki dr Sophie Mord Czułość, poradnik pozytywnego egoizmu.
Co by nie powiedzieć, w naszym życiu naprawdę wiele się dzieje. Dzieje się tak dużo, a jeszcze w tym wysoko wrażliwym naszym małym, wątłym ciałku, jak to zwykle sobie lubię mówić, dzieje się znacznie więcej w wyniku zdarzeń życiowych, które przecież bardzo mocno na nas wpływają. Wpływają na nas tak, że potrafimy termosić, tak jak mówiłam w jednym z poprzednich sezonów, odcinków, potrafimy naprawdę bardzo długo przeżywać konkretne emocje, konkretne stany i nastroje, no ale to wszystko w jakiś sposób trzeba mimo wszystko przejść. Nasze życie będzie nieustanną falą zdarzeń, które będą na nas oddziaływać. Jak sobie z tym radzić? To pewnie o tym dzisiaj najwięcej będzie w tym odcinku. Może to nie jest najlepszy pomysł na to, by po 2 tygodniach przerwy nagrywać taki odcinek, ale chyba nie ma lepszych lub gorszych okazji do tego, żeby porozmawiać o czymś, co jest naprawdę ważne. Nikt z nas nie uniknie cierpienia. O tym naprawdę już opowiadali filozofowie i właściwie potem powstawały poematy, potem traktowała i traktuje nadal psychologia. Fundamentem naszego życia jest to, że z jednej strony doświadczamy piękna tego, że to życie w ogóle jest naszym udziałem, ale z drugiej strony nikt nie jest w stanie uniknąć takich doświadczeń, które będą powodować w nas cierpienie. To cierpienie może oczywiście dotyczyć rozstań, może dotyczyć osamotnienia, może też dotyczyć śmierci kogoś bliskiego. I prędzej czy później takich doświadczeń będziemy mieli w naszym życiu trochę, mam nadzieję, że jak najmniej. Osoby wysoko wrażliwe rzeczywiście w różnym momencie swojego życia mogą mieć większe lub mniejsze nagromadzenie tego typu doświadczeń. I radzą sobie z nimi różnie. Jak sobie pomyślę o sobie, kiedy doświadczałam czy to rozstań, czy poczucia osamotnienia, czy też borykałam się z żegnaniem z osobami, które znałam, które były mi bliskie i szłam na jakieś pogrzeby, to za każdym razem miałam niestety różne objawy i różne stany emocjonalne, które wcale, ale to wcale nie były przyjemne. I myślę, że to dobry moment, żeby o tym porozmawiać. Mam nadzieję, że ten odcinek pomimo trudności będzie dla Ciebie kojący, bo będę chciała Ci dać trochę perspektyw, trochę poszerzeń i tego wszystkiego, czego może potrzebujesz. Być może wpisuje się idealnie w Twoje potrzeby i w to, z czym się właśnie w tej chwili mierzysz.
Natłoki myśli, nadmierne wzruszenia, zachwyty pięknem i potoki słów, upragniona cisza, zbyt duża empatia i dostrzeganie niuansów. To wszystko jest darem, a zarazem przekleństwem w wysoko wrażliwym świecie. Idąc ulicą, spędzając czas z bliskimi, rozmawiając z szefem, na każdym kroku masz otwarty szeroki kanał odbioru każdego dźwięku, gestu, słowa, obrazu. Czym jest? Jak sobie z nią radzić? Skąd się tu wzięła? Głęboko wierzę, że świat potrzebuje dzisiaj przede wszystkim wrażliwości. Zapraszam na Wysoko Wrażliwy Podcast. Małgosia Leduchowska.
Nie mogę tego odcinka w jakikolwiek inny sposób zacząć, jak od tego, że najważniejszą rzeczą w rozumieniu tego, przez co przechodzimy, jest rozumienie pojęcia żałoby. Bardzo dużo ludzi myśli, że żałobę można tylko przeżywać wtedy, kiedy ktoś odejdzie i wtedy, kiedy stykamy się ze śmiercią bardzo blisko. A prawda jest taka, że w ogóle zjawisko żałoby takiej psychologicznej i tego wszystkiego, przez co musimy przejść, pojawia się po prostu wtedy, kiedy przeżywamy jakąś istotną życiową zmianę albo tracimy coś cennego. I można opłakiwać utratę poczucia bezpieczeństwa, można opłakiwać zmianę pracy, utratę pracy, można opłakiwać rozstanie, można opłakiwać przejście na emeryturę i przejście w taką nieczynność zawodową, można opłakiwać nawet utratę jakiegoś konkretnego projektu i nikt nie powinien nam mówić, co i jak powinniśmy poddawać procesowi żałoby. Przecież tak wielu z nas przechodziło przez cały proces żałoby, kiedy zamknięto nas i utraciliśmy możliwość swobodnego poruszania się i wychodzenia, spędzania świąt z naszymi bliskimi, kiedy był pierwszy lockdown covidowy. I jest to naprawdę bardzo indywidualne zjawisko. Każdy z nas może naprawdę przykładać zupełnie inną miarę do tego, co utraca lub z czym się zderza, co go niespodziewanie zaskoczyło i daje mu nam po prostu nieźle w kość. Myślę też, że w procesie żałoby dość istotne jest to, że ona jest taka ambiwalentna. To znaczy, jeśli jesteś na przykład rodzicem, to możesz bardzo, bardzo, bardzo cieszyć się z narodzin swojego dziecka i równocześnie rozpaczać nad utratą tego swojego życia, które do tej pory wiodłaś i było dla ciebie po prostu bardzo wolnościowe, swobodne. Wiesz, że teraz już tak nie będzie. Więc takich doświadczeń jak najbardziej może być dużo. Myślę sobie też, że można smucić się i przeżywać żałobę w wyniku utraty pracy, ale też cieszyć się na otwierające się możliwości. Tak naprawdę można przechodzić żałobę w procesie akceptacji wysokiej wrażliwości. I wiele moich klientek, z którymi rozmawiam, nawet z jedną taką rozmawiałam wczoraj, miałam z nią sesję, ma duży problem w akceptacji swojej wysokiej wrażliwości, w takim jawnym zrozumieniu tego, że ona niesie w sobie pakiet zalet, jak i oczywiście wad. No i ten opór, który ma się w związku z tym akceptowaniem wysokiej wrażliwości, właśnie może być elementem żałoby. No bo coś trzeba będzie puścić. Ja pamiętam, że w swoim indywidualnym przypadku, nie każdy tak miał i nie każdy w ten sposób z tą akceptacją wysokiej wrażliwości ma dokładnie tak samo jak ja, ale ja pamiętam, że ja się tak nieźle pultałam i nieźle szarpałam, dlatego że do momentu takiej pełni akceptacji, do w ogóle momentu zetknięcia się z wysoką wrażliwością, ja wiodłam życie bardzo nasączone ostrością, siłą, determinacją, męską energią i mam poczucie, że kiedy to na mnie tak spadło, to owszem, przyjęłam informację, ale śmiałam się nawet wczoraj z tego, że nie bardzo internalizowałam to, co się pojawiło. Przykładem tego mogło być to, że owszem, z czarnych ciuchów nagle wskakiwałam na przykład w białą bluzkę i w jakąś, nie wiem, szarą spódnicę. Lubiłam białe t-shirty i lubię je na przykład w tej chwili już coraz bardziej, ale pamiętam, że założenie jakiegokolwiek innego ubrania niż czarne było naprawdę u mnie epizodyczne. Więc zakładałam raz, jeden dzień, a potem przez następny miesiąc znowu wchodziłam w te swoje czarne ciuchy i absolutnie nie wyściubiałam nosa z nich nawet na chwilę. Zresztą do dziś tak mam, że jak założę coś innego, to nadal mam jakiś taki dyskomfort, więc coś jeszcze we mnie na 100% pracuje. Natomiast bardzo trudno jest określić tak naprawdę to, czy my przez tę żałobę w tej chwili przechodzimy, czy też mamy opór, czy to może jeszcze jest coś innego, ale mam nadzieję, że w tym odcinku i w tej części tego odcinka wszystko stanie się trochę bardziej jasne. Ogólnie ten proces żałoby, przez który musimy przejść, jest rzeczywiście silny i ma naprawdę bardzo mocny na nas wpływ. Właściwie sygnalizuje nam to wszystko, co się z nami dzieje, utratę czegoś, co ceniliśmy. No i jak ja sobie byłam taka mroczna i silna, no to jeżeli się już zetknęłam z tą wrażliwością, z tą delikatnością, którą mam w sobie i która jest najbardziej naturalna dla mnie, no to ja się z tym bardzo mocno siłowałam i miałam takie poczucie, że jeśli puszczę tą starą wersję siebie, to wszystko się rozsypie. Podobnych rzeczy możemy doświadczać podczas procesu terapeutycznego. No bo z jednej strony, okej, opłakujemy różne rzeczy, które nam się kiedyś przydarzyły, i z drugiej strony możemy też czuć wielką ekscytację, jak to życie może teraz o wiele lepiej i fajniej wyglądać, kiedy my się po prostu z tym wszystkim pojednamy i w jakiś sposób to w sobie ułożymy. Mimo wszystko intensywna żałoba może naprawdę wywoływać w nas różne objawy fizyczne. Oczywiście pierwszym z nich może być takie permanentne wyczerpanie i możemy naprawdę nie mieć totalnie siły na nic. Mogą się też pojawiać nudności, już takie bardzo gastryczne rzeczy. Mogą się też pojawić zawroty głowy albo jakiś konkretny ból fizyczny. Może nas boleć całe ciało albo jakieś konkretne stawy. Możemy mieć utratę pamięci, możemy mieć permanentne poczucie winy. Możemy się bać, a nawet mieć ataki paniki. Tak naprawdę wszystko to, co z nami się może dziać w tym procesie żałoby, jest zupełnie normalne, bo ciało musi zareagować na to, co dzieje się w głowie i jest to zupełnie normalna rzecz. Bardzo similarną rzeczą do żałoby jest to, co dzieje się z nami w trakcie zmiany, którą przechodzimy. Dlatego, kiedy mówimy o zarządzaniu sobą w zmianie, kiedy mówimy o tym, że zmiana ma jakieś swoje etapy, to bardzo podobne etapy możemy wyróżnić właśnie w etapach żałoby. No i jest taki model, który ja sobie bardzo cenię, kiedy rozmawiam sobie z ludźmi o zmianie i właśnie o żałobie, który powstał już w 1969 roku. Ten model pochodzi od kogoś, kto nazywa się Kubler-Ross. I w tym modelu można wyróżnić 7 etapów, które są bardzo charakterystyczne i myślę sobie, że dużo z nas w podobny sposób przez zmianę, tudzież przez żałobę przechodzi. Pierwszy etap to szok. Tak naprawdę ten szok to nic innego, co następstwo bezpośrednio po jakimś zdarzeniu życiowym. Wiemy, że już się coś stało, ale jeszcze tego tak w sobie nie czujemy. Kompletnie nie możemy tego w sobie ułożyć. Może się pojawić takie uczucie nierealności, takiego odrealnienia, że jak, nie, co? Znaczy, widzę, ale jak to? Drugi etap to zaprzeczanie. W tym momencie zaprzeczania aktywuje się w nas jeden z mechanizmów, o których też mówiłam w poprzednich odcinkach. Jest to po prostu mechanizm psychologiczny, który ma za zadanie nas chronić. To jest ten moment, w którym mówimy, to nieprawda, wszystko się jakoś na pewno ułoży, to nie może być prawda, nie, no nie wierzę. Myślę, że każdy z nas doświadczył takiego momentu. Po szoku następuje po prostu naturalnie zaprzeczenie. Potem trzecim momentem, który w tym etapie żałoby się pojawia, tudzież zmiany, jest gniew. Jak rozmawiam z moimi klientkami i ten gniew się pojawia, gdzieś jest jakaś amplifikacja złości, to myślę sobie, okej, to znaczy, że idziemy do przodu. Oczywiście muszę być odporna i jakoś tą złość, agresję czasami przyjmować, no bo ona nie jest w ogóle do mnie i o mnie, tylko o tym, co przeżywa ta moja klientka. Natomiast ten gniew pojawia się, gdy ten początkowy szok i taki lęk mijają, no i zaczyna się w ogóle pojawiać miejsce na jakiekolwiek inne emocje. To jest taki moment, ten gniew można też często porównać do takiego elementu obwiniania. Po prostu sobie myślimy, kogo mogę za to obwinić, kto jest temu wszystkiemu winny, co się właśnie w tej chwili wydarzyło. No i osoby wysoko wrażliwe mają tendencję do poszukiwania winy w sobie, ale też zdarza się, że winią Boga, wszechświat, ludzi dookoła. No ale mam poczucie, że częściej się to pojawia w kontekście obwiniania samego siebie. Kolejny etap to już jest targowanie się, takie negocjowanie. To jest taki moment, w którym targujemy się sami ze sobą, albo z innymi, albo z siłą wyższą, i wtedy mówimy sobie na przykład coś takiego. Jeżeli wszechświecie sprawisz, że nie dojdzie do czegoś tam, to obiecuję, że. Albo sami sobie stawiamy takie warunki. Jeżeli się coś tam nie wydarzy, to ja na pewno coś tam. To jest też bardzo ciekawe, bo wydaje nam się, że ten etap pozwoli nam odroczyć przyjęcie tego wszystkiego tak w pełni, co się wydarzyło. No i jak się tak trochę potargujemy, to pojawia się kolejny etap, który nazywa się depresja. Tu nas ogarnia po prostu smutek. Pojawia się dużo łez, pojawia się problem ze snem, wstawanie z łóżka też może się okazać zupełnie niemożliwe. Ale gdzieś jeszcze jakaś tli się w nas nadzieja, bo kolejnym etapem jest wstępna akceptacja. Czyli też jak pracuję z klientkami, to wiem, że kiedy się wygniewają, wytargują, a potem wysmutkują, to wiem, że już jest blisko ten moment akceptacji. No, akceptacja z jednej strony dla niektórych może być bardzo porównywalna z takim elementem poddania się. Mówiąc wprost, rzeczywiście to trochę tak wygląda, bo kiedy się już tak wygniewamy, wysmutkujemy i wynegocjujemy, no to następnym elementem jest po prostu poddanie się temu wszystkiemu, co nas doświadczyło i czego doświadczamy po prostu w tej chwili w życiu. Ważnym elementem w tym poddawaniu się jest rozumienie, że chodzi o to, że my już w pełni wchodzimy w to doświadczenie. A nie, że poddajemy się, jest nam wszystko jedno i do widzenia, już życie nie ma sensu. Ta wstępna akceptacja jest swego rodzaju poddaniem się, ale ma za zadanie po prostu wejść w dane doświadczenie życiowe. No i ostatnim etapem jest nadzieja. Nadzieja przychodzi w tym momencie, gdy zdajemy sobie sprawę, nawet jeśli trwa to czasami tylko przez sekundę, że być może w przyszłości będziemy czuć się dobrze. Jeżeli pojawiają się już takie momenty, gdzie w przechodzeniu przez te trudne momenty i sytuacje życiowe zaczynamy sobie mówić, okej, jest naprawdę w tej chwili ciężko, ale jest jakieś światełko w tym tunelu, to znaczy, że powolutku z tego etapu żałoby, procesu żałoby wychodzimy. Najtrudniejsze jednak w tym rozmawianiu o procesie żałoby jest to, że każdy z nas ma inaczej. Psychologowie, psychoterapeuci, coachowie, trenerzy, szkoleniowi, doradcy, wszyscy z nas bardzo lubimy różne schemaciki i bardzo lubimy pokazywać ludziom coś z lotu ptaka, pokazywać jakąś etapowość, procesowość różnych rzeczy. Natomiast niektóre z tych etapów żałoby mogą u nas pojawiać się po prostu na sekundę, mignąć wręcz niepostrzeżenie i całkowicie możemy nawet się w tych etapach nie osadzać. To nie jest ani źle, ani dobrze. No mówi się, że żeby dobrze przejść żałobę, to trzeba w każdym z tych etapów sobie trochę posiedzieć i pomachać palcem w bucie, rozgościć się w nim, żeby to wszystko wybrzmiało. Mówi się też o tym, że nie przejście procesu żałoby, tylko na przykład wejście w zadanie, wyparcie i pójście dalej w swoją kolejną ścieżkę życiową, rzeczywiście może odbić się na naszych przyszłych doświadczeniach i bardzo dużo opowiada się w świecie psychologii o tym, by jednak pozwalać sobie przeżyć żałobę po różnych wydarzeniach i opłakać wszystko to, co tracimy. Jeśli tego nie robimy, możemy po prostu mieć potem jakąś gigakumulację i ona może naprawdę dać nam nieźle popalić. Tak czy siak, chciałabym ci powiedzieć, że to przeżywanie żałoby na swój własny sposób i na przykład siedzenie dłużej w negocjacjach, czy dłużej w tym poddawaniu się, albo dłużej w depresji, nie oznacza, że jesteś gorsza, gorszy lub jakiś wybrakowany, wybrakowana. To po prostu może wyglądać tak, że potrzebujesz trochę dłużej popłakać i oczyścić się z tych wszystkich rzeczy, które przeżywasz. Należycie je skropić łzami, ochrzcić, by potem móc pójść dalej. Czasami depresja też jest takim momentem zbierania się w sobie do tego, żeby pójść potem w tą wstępną akceptację i się poddać. Ta wstępna akceptacja, ten etap, nie jest elementem siły. Jest często elementem wynikającym z wycieńczenia, które właśnie w tej depresji doświadczamy. I podobnie z tą nadzieją, ten etap może trwać nawet rok, dwa. Tak to może być i możemy i musimy sobie na to pozwalać. Ja wiem, że każdy z nas chciałby dzisiaj, w dzisiejszym świecie, bardzo szybko stawać na nogi i iść dalej. Natomiast jeśli się pojawiają jakieś jutrzenki nadziei, to dobrze, ale one mogą się pojawiać na nanosekundy, a potem może znowu to znikać i możemy być w takim bezustannym tańcu, który będzie nami trochę miotał z nadziei do smutku, ze smutku do chwilowej nadziei i tak dalej, i tak dalej. Pierwszym zdarzeniem życiowym, które jest bardzo powszechne i myślę, że każdy z was, który mnie słucha, która mnie słucha, mieliście szansę na to, żeby chociaż raz coś takiego przeżyć, bo mowa jest o tym, co nazywa się rozstaniem. Jest to takie doświadczenie, którego już dotykamy w wieku nastoletnim i czasami jest tak, że to rozstanie jest naszym udziałem i naszą decyzją, bo nie potrafimy zaakceptować tego, że ktoś nas zawiódł, że ktoś okazał się zupełnie inny niż myśleliśmy. No ale zdarza się też tak, co jest o wiele trudniejsze, że to my zrywamy, że to my jesteśmy ofiarami zerwania ze strony innych. Lubimy tę osobę, ale ta osoba tego samego nie czuje, co my. Nie jest tej osoby już z nami po drodze. No i ten ból nieodwzajemnionej miłości tak naprawdę zaczyna nas dotykać. Zresztą ten ból stał się inspiracją naprawdę do wielu utworów muzycznych, literackich, filmów. O Boże, ile ludzi nad tą miłością boleje, a ile jest metafor, mitologicznych ujęć miłosnych, tego wszystkiego, co inspirowało tak wielu, wielu twórców na świecie. Niezależnie od tego, co jest powodem takich rozstań, jest ono bardzo bolesnym doświadczeniem i nie należy w ogóle z tym dyskutować. Dużo osób mówi wtedy, nie no daj spokój, tego kwiatu to pół światu, daj spokój, co ty przeżywasz, jeszcze się nieraz zakochasz. Ale w tym momencie, w którym tego doświadczamy, tego rozstania, jest to po prostu dla nas koniec świata i koniec kropka. I nie należy w ogóle z tym dyskutować. Rozumiem też, że wiele osób przychodzi i mówi te wszystkie frazesy po to, żeby dodać nam otuchy, żeby nam było trochę lżej. Oczywiście, że mamy różne mechanizmy radzenia sobie z tymi rozstaniami. Natomiast tak czy siak jest to takie zdarzenie życiowe, które naprawdę wymaga przejścia przez cały proces żałoby. Ważne jest też, żeby popatrzeć na to w taki sposób, że mogą to być dla nas momenty, szczególnie ten moment żałoby po rozstaniu, w których możemy naprawdę wyciągnąć wnioski z tego, co się właśnie wydarzyło. Wiele osób wysoko wrażliwych, bojących się osamotnienia, bojących się tego, że będą żyły bardzo osamotnione i nie zasługiwały na dalszą miłość od kogoś innego, chorobliwie szuka miłości, chorobliwie szuka kogoś, kto tę miłość będzie im okazywać. I mam takie też klientki, które skaczą ze związku w związek, nie wyciągając wniosków na temat tego, z kim się do tej pory wiązały, czego one pragną w tym związku i czy to, co doświadczają i czego szukają, będzie dla nich tak naprawdę najlepsze. Ten moment żałoby rzeczywiście może po to być, bo w ogóle związki i relacje mogą nauczyć nas tego, że właśnie mamy jakieś potrzeby konkretne, jesteśmy osobami, które potrzebują jakiegoś zaopiekowania, być może bardziej partnerskiej relacji, być może jakiejś jeszcze innej. I jeśli popadamy w takie kompulsywne szukanie kolejnej miłości, od razu rejestrujemy się na Tinderze i po prostu umawiamy się na randkę jeszcze tego samego dnia, no to jest to rzeczywiście mechanizm jakiegoś wyparcia i na pewno nie jest to najzdrowsze wyjście z tej sytuacji. Same rozstania też mogą nas naprawdę wiele nauczyć. Pierwsza taka moja osobista nauczka jest taka, że życie w pojedynkę naprawdę może być fantastyczne. Ja naprawdę wiele produktywnych rzeczy w swoim życiu zrobiłam wtedy, kiedy byłam singielką. Kiedy jestem z kimś, mojego czasu na to, żeby robić mnóstwo różnych rzeczy, jest zdecydowanie mniej. I nie twierdzę, że to jest fajne, kiedy się jest z kimś i gorsze od tego, żeby mówić o tym, żeby szukać na siłę jakichś w ogóle plusów tego, że się jest singlem. Natomiast tak czy siak można ten czas wykorzystać na to, by permanentnie i z ogromnym zaangażowaniem wejść w dbanie o siebie i przyjrzenie się temu, jak o swoje potrzeby zadbać. Też to, co warto zrobić w procesie żałoby, właśnie po rozstaniu, to poprzyglądać się temu, jakie na przykład sygnały ostrzegawcze w tej relacji się pojawiały. Bo jeśli teraz tych wniosków nie wyciągniemy, to kolejna relacja może być bardzo, bardzo, bardzo analogiczna i możemy znowu nie zauważyć tego, co dzieje się pod naszymi stopami i zupełnie nie zareagować tak, aby na przykład nie dopuścić do kolejnego rozstania albo nie zakończyć tej relacji znacznie szybciej, tak jak to na przykład powinno być może wcześniej. Rozstania, jeśli mamy ich kilka za sobą, uczą nas też tego, że nieważne jak silny jest ten ból, zawsze jakoś sobie po prostu poradzimy. Jeśli masz za sobą jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, nie wiem, który związek, możesz mieć takie poczucie też znużenia, jeśli jesteś na przykład na etapie poszukiwania swojej miłości. Możesz myśleć sobie, Jezu kochany, już nic z tego dobrego nie będzie, a jak jesteś jeszcze wysoko wrażliwa, no to możesz sobie myśleć, nie zasługuję, nikt mnie już nie pokocha i tego typu rzeczy. I możemy sobie przybić piątkę, bo ja w bardzo podobny sposób o sobie myślałam. Zastanawiałam się, co ze mną jest nie tak, albo doskonale wiedziałam, co ze mną jest nie tak i dlaczego inne dziewczyny mają swoich facetów, a ja zupełnie go nie mam. Natomiast tak czy siak zauważam, i jest to prawda objawiona, halo, że za każdym razem z tego typu rzeczy naprawdę jesteśmy w stanie sobie poradzić i wyjść. Oczywiście, jeśli tylko chcemy. Jeśli jest w nas chociaż odrobinę motywacji do tego, żeby jednak nie żyć w tym napięciu i smutku, tylko sobie z nim jakoś poradzić. Inną nauką jest też to, że jeżeli ktoś nie chce z nami być, to choćby nie wiem, jak bardzo starać się z naszej strony, naprawdę nie będziemy w stanie tej osoby zachęcić do tego, żeby do nas wróciła. Błąd, który często popełniamy, to wybaczanie, negocjowanie swoich osobistych granic jako osoby wysoko wrażliwe, tylko po to, żeby jakaś osoba przy nas nadal była. I ta potrzeba jest bardziej o tym, żeby nie być samym, a nie o tym, że ta osoba, która od nas chce w tej chwili odejść, jest jakaś naprawdę specyficznie wyjątkowa. Dookoła nas jest naprawdę mnóstwo ludzi i to mnóstwo ludzi rzeczywiście zasługuje na uwagę. Być może typ, który do tej pory wybieraliśmy, naprawdę nie jest tym typem, do którego powinniśmy znowu aspirować. Może po prostu najzwyczajniej w świecie trzeba po prostu coś zmienić. No i jedną z takich najpiękniejszych nauk, które ja po wszystkich rozstaniach sobie wyciągałam, kiedy miałam potem przerwy pomiędzy jednym a kolejnym związkiem, jest to, jak ja chcę być traktowana w kolejnej relacji. Bo oczywiście opłakiwanie to jeden z ważniejszych elementów. Żal, utracenie czegoś, co do tej pory trwało, jest rzeczywiście bardzo trudne. Ale w krok za tym też naprawdę powinien do nas przyjść taki chłodny, kalkulacyjny racjonalizm, w którym dobrze jest zrobić taką listę zysków i strat i zastanowić się też remanentowo, czy wszystko to, co robił nasz partner, partnerka do tej pory, było tym, za czym tak naprawdę bardzo tęsknimy. Uwielbiamy w tym momencie rozstania i bycia osamotnionym idealizować osobę, która od nas odeszła. A prawda jest taka, że nie ma ideałów. Na pewno są takie rzeczy, które nam nie odpowiadały i możemy nauczyć się być wyczuloną na to, czego nie chcemy w kolejnej relacji. To naprawdę niezwykłe doświadczenie. Inną rzeczą jest to, że można być wdzięcznym za kolejną lekcję, którą dał nam ex lub pani ex. Dobrym przykładem jest w sumie piosenka Ariany Grande, Thank You, Next. I nie robiłam tego do tej pory, ale pozwolę sobie zacytować tłumaczenie tego tekstu w jakichś jego konkretnych fragmentach. Zobacz, co Ariana akurat na temat swoich ex i tych następnych zaśpiewała. Myślałam, że skończę z Seanem, ale do siebie nie pasowaliśmy. Napisałam kilka piosenek o Rickim, teraz słucham i się śmieję. Nawet miałam wyjść za mąż i za Pita, ale jestem taka wdzięczna, że tego nie zrobiłam. Chciałabym powiedzieć dziękuję Malcolmowi, był aniołem. Jeden nauczył mnie miłości, jeden nauczył mnie cierpliwości i jeden nauczył mnie bólu. Teraz jestem tak wspaniała. Kochałam i straciłam, ale nie to, co widzę. Więc spójrz, co zyskałam, spójrz, czego mnie nauczyłeś i dlatego mówię, dziękuję, następny. Dziękuję, następny. Jestem tak cholernie wdzięczna za mojego byłego. Jestem tak cholernie wdzięczna. Spędzam więcej czasu z przyjaciółmi. Nie martwię się niczym. Plus spotkałam kogoś innego, z kim lepiej mi się rozmawia. Wiem, że mówią, że idę do przodu za szybko, ale akurat to przetrwa, bo jej imię to Ari i jest mi z tym tak dobrze. Nauczyła mnie miłości, nauczyła mnie cierpliwości, jak radzić sobie z bólem. To gówno jest wspaniałe. Kochałam i straciłam, ale to nie to, co widzę. Spójrz tylko, co znalazłam. Nie muszę już nic szukać. I dlatego mówię, dziękuję, następny, dziękuję, następny. Jestem tak cholernie wdzięczna za mojego byłego. I tak dalej, i tak dalej. Nie będę całego tekstu przytaczać, ale myślę sobie, że w jego prostocie, może to nie jest poezja wysokich lotów, warto trochę poszukać takiej nadziei na to, że wszystko w naszym życiu może być lekcją i kolejne rozstanie, i kolejna relacja też. I otwartość na to, że to, w czym teraz nawet jesteśmy, może nie być ostatnie i rozumienie, że może przyjść kolejna lekcja, jest jedną z chyba z ważniejszych rzeczy, którą powinniśmy w sobie przepracować. W książce Czułość Sophie Mort jest kilka rad dla tych, którzy muszą się pozbierać po rozstaniu. I pomyślałam sobie, no to są dobre rady i warto je tutaj przytoczyć, więc pozwól, że ci powiem, co warto zrobić, jeśli borykasz się akurat z takim momentem swojego życia. Po pierwsze, otaczaj się ludźmi, których kochasz. Takich, którzy naprawdę sprawią, że będziesz czuć się lepiej. Przebywanie wśród tych ludzi powoduje wydzielanie oksytocyny, a to, co się z tobą dzieje, to jest też odcięcie cię od tej oksytocyny, substancji chemicznej, którą po prostu wyzwalamy wtedy, kiedy się przytulamy, kiedy ktoś jest wokół nas bardzo blisko. Więc warto o tą oksytocynę zadbać. I tyle. Kolejna rzecz to bądź aktywny, aktywna. Chodzi o to, żeby nie rozkładać się tylko i wyłącznie na łóżku, ale może, jeżeli nie miałaś do tej pory czasu, wrócić na siłownię, na jogę, na cokolwiek, na co do tej pory tego czasu nie było tak wiele. Kolejna rzecz, przestań robić rzeczy, przez które czujesz się gorzej, ale które są och takie kuszące. Na przykład nie sprawdzaj Instagrama swojego byłego, nie podchodź pod jego dom, nie chodźcie tymi samymi ścieżkami, którymi wiesz, że on uwielbia chodzić. Nie rób tego, nawet jeśli cię kusi. A następnie postaw granicę. Jeśli na przykład nadal masz kontakt z tą osobą, to warto unikać wszystkich stresujących dodatkowo sytuacji i po prostu postawić granicę. Przepraszam, nie mogę tak dalej. Musimy przestać się ze sobą kontaktować, dopóki nie poczuję się bardziej stabilnie. Musisz dla siebie zrobić przestrzeń. Kontakt z tą osobą naprawdę nie pomaga ci w zdrowieniu z tej sytuacji. Kolejną rzeczą, szczególnie istotną dla osób, które rozstały się po związkach długoletnich, to jest budowanie swojej własnej nowej tożsamości. To, co jest dla ciebie ważne, to jest zrewidowanie twoich wartości, zastanowienie się, co jest teraz dla ciebie ważne, zastanowienie się, co jest ważne w kolejnej relacji, która być może przed tobą. Chodzi o to, żeby zrobić taki remanent i zastanowić się, kim się stałaś, kim się stałeś w obliczu tej sytuacji i kogo teraz potrzebujesz, bo być może w tej relacji wieloletniej, w której teraz byłaś i która się skończyła, Nie miałaś szansy na to, żeby się nad tym zastanowić. A my się zmieniamy, ewoluujemy, transformujemy. To doświadczenie transformuje. Więc czas, żeby się zastanowić, kim się stajesz teraz. Kolejną rzeczą jest to, że rozstanie jest najtrudniejsze, gdy związek stanowi centralną część twojej tożsamości. Kiedy się zastanawiasz i myślisz o sobie, jestem wspaniała, bo on ze mną jest. Jestem wspaniała, bo mieliśmy wspólne hobby, to były jego hobby, on mnie tym zaraził i tak dalej, i tak dalej. Warto zastanowić się nad tym, że w sumie nikt ci nie zabroni robić tych samych rzeczy dalej. Nikt ci nie zabroni być tą osobą, którą się stałaś za pomocą osoby, z którą do tej pory byłaś. Więc myślę sobie, że teraz należy się zdysocjować od tej relacji i pomyśleć o tym, kim właśnie jestem, kiedy już go nie ma, jej nie ma, ale ja zyskuję na tym, że też dzięki tej relacji stałam się kimś nowym, kimś innym, kimś lepszym. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o te rady. Myślę, że chciałabym je usłyszeć kilka lat temu, kiedy borykałam się sama z rozstaniami, których doświadczałam, bo przyznam szczerze, z perspektywy czasu naprawdę jest w nich ogromny potencjał. Trzeba się tylko przemóc i spróbować sobie samej pomóc. Kolejnym zdarzeniem życiowym jest osamotnienie. Często mylone z samotnością. One się trochę od siebie różnią. Natomiast osamotnienie jest takim doświadczeniem, którego często doświadczamy właśnie po rozstaniu albo śmierci jakiejś ważnej dla nas osoby, ale też w wielu innych sytuacjach, nawet w takich, kiedy doświadczamy przemocy, nękania, poczucia takiego niedopasowania do innych lub braku akceptacji w różnych środowiskach, w których mamy szansę w ogóle funkcjonować. Możemy też generalnie czuć osamotnienie wtedy, kiedy czujemy się nieprzynależni, wykluczeni przez jakąś społeczność, nieakceptowani właśnie przez nią, a nawet przez cały świat. Właściwie ciekawą rzeczą, którą wyczytałam w książce pani Sophie Mort, jest to, że jeszcze przed pandemią, która nastała w 19, znaczy w 2020 roku, szacowało się, że w samej Wielkiej Brytanii 9 milionów osób często ciągle doznaje takiej niechcianej samotności. No bo z jednej strony może tak być, że my możemy być samotni na własne życzenie i odczuwać z tego tytułu satysfakcję. No ale co z tymi wszystkimi sytuacjami, kiedy doświadczamy osamotnienia, wtedy kiedy wcale tego nie chcemy i wcale się o to nie prosiliśmy? Badania pokazują, że gdy to osamotnienie jest chroniczne, zagraża naszemu zdrowiu tak samo, jak wypalanie dziennie 15 papierosów. Czyli w sumie bardziej nam zagraża to osamotnienie niż brak wykonywanych ćwiczeń fizycznych, picie alkoholu, nieprawidłowe ciśnienie krwi czy nawet otyłość. No więc jest to naprawdę poważny problem i warto o niego zadbać, bo naprawdę bardzo negatywnie i bardzo niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie fizyczne. Samo osamotnienie. Oczywiście to jest bardzo jasne, że wywołuje to osamotnienie niepokój, depresję, doprowadza też często do uzależnienia od alkoholu czy jakichś substancji psychoaktywnych. Jest naprawdę bardzo ryzykowne. Natomiast dlatego się tak dzieje, ponieważ przebywanie pomiędzy ludźmi, którzy w jakiś sposób nas wspierają albo po prostu łączy nas jakaś więź, po prostu wpływa na nas dobrze. No i wpływa to na nas dobrze, dlatego że mamy poczucie wsparcia emocjonalnego, ale też i takiego praktycznego, no bo możemy na przykład poprosić o pomoc. Możemy sobie radzić ze stresem i właściwie to, że spotykamy się z innymi ludźmi, bardzo temu stresowi wbrew pozorom zapobiega. Oczywiście mała errata w stosunku do osób wysoko wrażliwych jest taka, że nie zawsze kontakty z ludźmi nam tego stresu zabierają, czasami nam niestety dowalają, no bo wyczuwamy, odczuwamy bardzo dużo różnych rzeczy. No i czasami, jeśli decydujemy się nadal na podtrzymywanie relacji, które niekoniecznie nas wspierają, no to raczej może to być stresogenne niż jakiekolwiek wspierające. Tak czy siak, jest większe prawdopodobieństwo, że utrzymując relacje z innymi, zatroszczymy się na przykład o siebie samych. Bo skoro wiemy, że inni ludzie będą na nas patrzeć, że będą z nami wchodzić w interakcje, to trochę bardziej chce nam się o siebie dbać. Chce nam się pójść na siłowni, chce nam się ruszać, chce nam się ładnie wystroić, umyć i wszystkie inne tego typu rzeczy. Natomiast kiedy tego kontaktu z ludźmi nie mamy, ta motywacja naprawdę drastycznie spada. Samo przebywanie z ludźmi też może nam dawać lepsze poczucie własnej wartości, no bo to właśnie pracując z innymi ludźmi możemy określić sobie swoją rolę, możemy w jakikolwiek sposób stanowić o nas samych i to, jaką rolę pełnimy też w społecznościach, do których przynależymy, wpływa bardzo mocno na naszą samoocenę. Możemy sobie mówić o tym, że jesteśmy pomocni, że jesteśmy dobrymi słuchaczami, że coś wnosimy do jakiegoś towarzystwa i to nas naprawdę bardzo, bardzo buduje. W przypadku osamotnienia takich rzeczy zdecydowanie nie jesteśmy w stanie w ogóle wyprodukować w sobie samych. I samo osamotnienie, to też ciekawe, może naprawdę wpłynąć bardzo mocno na to, że na przykład nie będziemy spać. Jakby cofnąć się do naszych przodków pierwotnych, to jeśli oni decydowali się spać gdzieś samotnie w jakichś różnych miejscach i przeczekać noc, na przykład prowadząc tryb wędrowny, no to ich sen zdecydowanie był bardzo płytki, bo musieli być ciągle czujni i sprawdzać, czy nie zagraża im niebezpieczeństwo. I bardzo podobne zwierzęce mechanizmy dopadają osoby osamotnione. Ich sen jest bardzo często lekki albo właśnie cierpią na ogromną bezsenność. No i to wszystko może być bardzo wyczerpujące, ponieważ jesteśmy bardziej narażeni na te czynniki stresogenne, mniej zmotywowani, aby coś zmienić, to w końcu popadamy w takie błędne koło. No i oczywiście, tak jak mówiłam, warto oddzielić to osamotnienie od samotności. Można powiedzieć, że tak naprawdę to rozróżnienie zapewne łączy się z tym, jak my się czujemy w tym momencie, będąc samemu samej. No bo to, jak się czujemy i na to, jak się czujemy, będąc sami, wpływa w sumie nasz wybór, czy chcemy być sami, czy też nie chcemy być sami. Ale też czas trwania tej sytuacji, czy jest jakikolwiek przewidywany koniec tego osamotnienia, czy raczej nie widzimy końca, no bo nic się ciągle nie zmienia i ciągle czujemy się z tego społecznego funkcjonowania jakoś wykluczeni. No i też same relacje z tymi ludźmi wpływają na to, jak się czujemy, czujemy będąc samotnymi. No bo właśnie, i jeżeli się czujemy z kimś związani ogólnie i mamy takie poczucie, że istnieją jacyś ludzie na świecie, z którymi jesteśmy związani, no to daje nam to większą otuchę. Oczywiście na temat osamotnienia możemy mówić wszyscy jednym głosem z perspektywy doświadczeń lockdownowych z 2020 roku, nie 22. Te warunki rzeczywiście bardzo sprzyjały temu, żeby odczuwać osamotnienie i jakby wynika to oczywiście z tych rzeczy związanych z brakiem możliwości spotykania się z innymi. Wszyscy byli do siebie jakoś zaszczuci medialnie i wszyscy stanowili dla nas naprawdę ogromne zagrożenie. Zresztą przypomnijcie sobie jakikolwiek moment podróży środkami transportu publicznego, jak ktoś tylko kichnął, a my patrzyliśmy po prostu na tego delikwenta, tak jakby właśnie, nie wiem co zrobił, co najmniej zdetonował bombę. I te wszystkie codzienne czynności, które były dla nas zupełnie naturalne, spotykanie się z ludźmi, wychodzenie do pracy i spotykanie się z ludźmi, mijanie przechodniów na ulicy, z tego wszystkiego po prostu zostaliśmy całkowicie wyizolowani. I pojawiało się wśród wielu ludzi takie odczucie, jakby znikania, bo brak kontaktu z innymi powoduje też takie refleksje, że jeżeli nikt mnie nie widzi, nie słyszy, nie dotyka, to w krok za tym pojawiało się pytanie, czy ja w ogóle istnieję? Oczywiście zaczęliśmy sobie rekompensować tą potrzebę kontaktu z innymi. W krok za tym przyszły nam media społecznościowe, komunikatory, Zoomy, Teamsy i inne tego typu rzeczy. I okazały się no, takim sobie substytutem. Jakimś na pewno, bo dla wielu ludzi, którzy są oddzieleni od siebie setkami, tysiącami kilometrów, bo mieszkają w różnych częściach świata, no to jest jedyna forma podtrzymywania kontaktu. I jakby nie można też deprecjonować w ogóle tego medium porozumiewania się i trzymania kontaktu z innymi, ale tak czy siak warto powiedzieć, że media społecznościowe zapewne są formą takiego fast foodu, który szybko daje nam poczucie nasycenia kontaktem. No a właśnie ten kontakt face to face jest pewnie takim zdrowym posiłkiem odbudowującym relacje. No i co by nie powiedzieć, o wiele lepiej da się wyczuć energię drugiego człowieka. On na nas po prostu wtedy w tym bezpośrednim kontakcie zupełnie inaczej oddziałuje. Natomiast samo osamotnienie jest rzeczywiście trudną sytuacją i zdarzeniem życiowym, z którym zapewne jakaś część ludzi naprawdę się boryka, również wysoko wrażliwych osób. Co z tym można zrobić? No, w krok za tym pytaniem pojawiają się odpowiedzi właśnie u dr Sophie Mort w książce Czułość. I po pierwsze, ona zaprasza nas trochę do tego, żebyśmy się zastanowili, czy w ogóle czujemy się samotni. Bo ogólnie ja z własnej perspektywy widzę sama po sobie, ale też i po moich klientkach, że fundowanie sobie samotności i izolowania się od poszczególnych osób albo od wszystkich na chwilę chociaż jest bardzo leczące, jest nam bardzo potrzebne i my naprawdę tego potrzebujemy niczym powietrza. Natomiast samo osamotnienie jest bardzo skomplikowanym uczuciem, którego możemy doświadczać, bo może się na nie właśnie składać wrażenie braku więzi z innymi, możemy się czuć samotni w tłumie, możemy mieć znajomych, podtrzymywać jakieś kontakty, ale możemy mieć poczucie takiego totalnego odrealnienia w kontakcie z nimi, niezrozumienia, jakiegoś takiego wyminięcia się gdzieś i co z tego, że co tydzień spędzamy czas z jakimś towarzystwem, jak nadal mamy poczucie, że zupełnie gadamy innym językiem. Ja doświadczyłam czegoś takiego w czasach studenckich, kiedy z małego miasta wyrwałam się do dużego miasta na studia i przyjeżdżałam z powrotem do swojej małej miejscowości i spotykałam się nadal z tymi samymi ludźmi, ale już tknięta, nadgryziona wszystkim tym, czego się uczyłam na studiach, dyskusjami z ludźmi z roku i jakby nowymi horyzontami, których nijak nie mogłam zderzyć z wieloma z tych osób, z którymi na co dzień się spotykałam. I miałam takie uczucie już totalnego odrealnienia i sama nie wiedziałam, do którego świata przynależę. I myślę, że to był taki moment pierwszy w moim życiu, w którym to osamotnienie mnie dotknęło. Drugą rzeczą, do której zaprasza nas autorka, jest zwrócenie uwagi na to, kiedy czujemy to osamotnienie. Czy tylko w niektórych sytuacjach, czy to jest jakieś takie permanentne i chroniczne. Czy to jest spowodowane tym, że się przeprowadziliśmy, czy na przykład jest lockdown, mamy przymusową izolację, czy się zmieniło w jakiś sposób nasze życie, bo musimy znaleźć, nie wiem, nowe grono znajomych, musimy w jakiś sposób te relacje nawiązać i zbudować od nowa. No jeżeli tak, no to oczywiście to jest do zrobienia, tylko dobrze jest poszukać jakichś takich miejsc, w których ci ludzie występują. Ja często wysoko wrażliwym kobietom w takich sytuacjach radzę pójść na jakieś kręgi kobiet, spotkania, które są organizowane w jakiejś konkretnej tematyce, szczególnie rozwojowej, bo mam poczucie, że wysoko wrażliwe osoby rozwój osobisty bardzo interesuje. No ale na przykład też zastanowić się, jakie hobby, jakie ulubione czynności ostatnio były zaniedbane i dobrze by było może do nich wrócić. I właśnie pójść do takiej grupy osób na takie spotkania, gdzie są podobni pasjonaci. I myślę, że to już jest jakiś pierwszy krok. Natomiast przy takim chronicznym osamotnieniu, to warto się zastanowić, czy przypadkiem ta izolacja nie stała się po prostu takim stylem życia. Jeżeli tak, może się okazać, że zaplanowanie takich kolejnych kroków wychodzenia z tego może po prostu pozwolić wyjść z tej sytuacji. Na pewno w sytuacji, kiedy doświadczamy chronicznego osamotnienia, pewnie bym zarekomendowała kilka konsultacyjnych spotkań z psychologiem. Nie uważam, że to jest od razu powód do tego, żeby się terapeutyzować, ale może porozmawianie z kimś, kto może nam pomóc w jakiś sposób zbudować strategię, podyskutować na ten temat, z czym się w ogóle w tej chwili mierzymy, borykamy, może naprawdę być takim dobrym punktem wyjścia, żeby się najzwyczajniej w świecie odizolować i zacząć asymilować z jakimiś konkretnymi, nowymi być może znajomościami. Warto też, dalej w krok za tym, co radzi autorka, zaplanować, żeby przynajmniej 10-15 minut każdego dnia poświęcić na rozmowę twarzą w twarz z drugim człowiekiem. Jak sobie tak długo pobędziemy w samotności, no to kontakty z ludźmi mogą być rzeczywiście dość dużym wyzwaniem. Możemy mieć dużo myśli oceniających, takich, które nas będą zniechęcać do tego, żeby podejmować wysiłek rozmowy z kimś innym. Więc dobrze jest zaplanować krótką rozmowę, a niekoniecznie od razu skazywać się na przebywanie z kimś i permanentną rozmowę przez 8-10 godzin. Jakby bądźmy realistami. Ale dobrze jest być może zastanowić się, z kim dawno tego kontaktu nie mieliśmy i spróbować się do takiej osoby odezwać i wyskoczyć na jakąś kawę, herbatę albo wziąć nawet kawę w łapkę i pospacerować gdzieś w jakimś parku, trochę zaczerpnąć świeżego powietrza. Warto sobie pomyśleć nad tym i zrobić taką listę osób, z którymi kiedyś mieliśmy relacje, ale z jakiegoś powodu one wygasły i nie ma jakiegoś namacalnego, nie wiem, konfliktu, jakichś takich rzeczy, które nie wiadomo jak spektakularnie na nas spadły, tylko po prostu być może dobrze jest odezwać się, powiedzieć cześć, dawno nie rozmawialiśmy i spróbować taką znajomość odgrzać. No i co? I tak sobie myślę, że to jest chyba tyle, co znalazłam na ten temat. Na pewno lekko przez ten problem przeszłam, przez takie zdarzenie życiowe, ale myślę sobie też, że im więcej będziemy się użalać nad swoim stylem funkcjonowania w osamotnieniu, tym gorzej dla nas i tym bardziej spychamy się w tym trójkącie dramatycznym do roli ofiary. A mam poczucie, że jedyną dobrą i zdrową metodą na to wychodzenie z osamotnienia jest wyjście z trójkąta dramatycznego i poszukanie jakichkolwiek innych aktywności, które nas po prostu powoli do tego społecznego życia przywrócą. I chyba nie ma innej rady. Ostatnim zdarzeniem, któremu się przyjrzymy w tym odcinku, jest śmierć ukochanej osoby. I ten rozdział zaczyna się od naprawdę dającego wiele do myślenia cytatu, małej refleksji. Życie zmienia się szybko. Życie zmienia się w jednej chwili. Siadasz do obiadu, a życia, jakie znałeś, już nie ma. John Didion. Ja sobie tak pomyślałam, że ten cytat pokazuje mi tak wielką, ogromną, wręcz przerażającą ulotność naszego życia, że to jest aż przytłaczające. I pewnie to nie jest najfajniejsza refleksja, którą mogę ci zafundować, no ale też podcast, który nagrywam, nie zawsze jest to wszystkim, co przyjemne. I tak sobie myślę, że rozmawianie w ogóle o przemijaniu też jest istotnym elementem, którym powinniśmy się zajmować. Wszyscy, nie tylko wysoko wrażliwi. Ten szok po stracie i rozstaniu wywołuje bardzo dużo symptomów fizycznych. O wiele mocniej tak naprawdę możemy doświadczać w ciele, w psychice spustoszenia wtedy, kiedy odchodzi ktoś, kogo kochamy, kogo cenimy, kto jest dla nas bardzo ważny. Utrata takiej osoby, która miała na nasze życie bardzo duży wpływ, może nas właściwie całkowicie sparaliżować. I wtedy doświadczamy takich rzeczy jak zdruzgotanie, czujemy się tak, jakbyśmy mieli w środku olbrzymią dziurę, która pochłonęła nas i tracimy też poczucie czasu. Pamiętam, jak kilka lat temu bardzo bliska dla mnie osoba, o której mogę powiedzieć, nazywa się Klaudia Tolman, straciła swojego narzeczonego w wypadku i przeżywała stratę dość długo, 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 długo. I jeśli jesteś taką osobą, która też takiej straty doświadczyła, to na jej stronie Klaudia Tolman jest do podbrania bezpłatny e-book na temat żałoby, którą ona przeszła. I mnóstwo jest tam informacji, które mogą pomóc ci przejść przez ten etap, dlatego że Klaudia sobie świetnie z tą sytuacją poradziła i mam poczucie, że zostawiła po sobie i po tym doświadczeniu naprawdę coś bardzo użytecznego dla całego świata, myślę. Naprawdę. Ten e-book jest bezpłatny i polecam go sobie pobrać, jeśli takiej sytuacji w tej chwili doświadczasz. Tyle. Klaudia Tolman, jeszcze raz powtórzę. No i tak jak sobie myślimy o tym, że śmierć bliskiej nam osoby rzeczywiście zaprasza nas do całego procesu żałoby i tak jak w poprzedniej części gdzieś tam opowiadałam i przytaczałam 7 etapów tego modelu, to jest taka jedna rzecz, której w ogóle ten model nie uwzględnia. Nie uwzględnia innych możliwych w sumie etapów, emocji, które mogą się pojawić, a jedną z nich jest poczucie winy. Z tym poczuciem winy rzeczywiście osoby przechodzące żałobę bardzo długo się borykają i w bardzo różnorodny i specyficzny sposób. No możesz mieć takie wrażenie, że jak to poczucie winy przy śmierci kogoś bliskiego? No, ano tak jest. To poczucie winy może być związane z tym, że mamy poczucie winy dlatego, że my przeżyliśmy, a ta osoba nie. Możemy się też winić za to, że nie byliśmy bardziej obecni w życiu tej danej osoby wcześniej i dopiero teraz po jej stracie odczuwamy tą pustkę. Może też tak być, że mamy poczucie winy dlatego, że nie zrobiliśmy wystarczająco dużo, by uchronić tę osobę przed tym odejściem, lub też z tego powodu, że zaczynamy wracać do normalnego życia, a przecież tej osoby nie ma i jak to tak? Często na filmach widać, że niektórzy reagują na powrót wdowców do normalnego budowania kolejnych relacji, skoro właśnie jakaś ukochana osoba odeszła. Inny rodzaj reakcji, który się też pojawia i też w tym modelu nie do końca wybrzmiewa, to jest taki etap rozmyślania nad własną śmiertelnością i nad śmiercią w ogóle, że ona jest nieuchronna. I osoby, które tracą kogoś bliskiego w danym momencie, są o wiele bardziej wrażliwe na to, żeby właśnie na temat tej śmierci i śmiertelności zacząć myśleć. Bo z jednej strony można widywać wszędzie twarz tej bliskiej osoby, w tłumie, na ulicy, gdzieś w sklepach, w kawiarniach, w snach, a z drugiej strony widzimy, że to życie jeszcze nam trwa i mamy jeszcze przynajmniej jakiś czas przed sobą, nie wiadomo jaki, ale właśnie zaczynamy się zastanawiać, to ile tego czasu nam zostało, co jeszcze możemy zrobić, jakie to życie ma sens. I ta nieuchronność tej śmierci zaczyna nas trochę bardziej dotykać, może się też pojawić lęk przed naszą osobistą śmiercią i z tym też, myślę sobie, dość mocno trzeba się zderzyć i zmierzyć, wziąć się za bary i w jakikolwiek sposób o tym ze sobą porozmawiać. Mimo wszystko kojące jest to, że bez względu na to, jakiej straty doznajemy w wyniku śmierci bliskiej osoby, nadchodzi taki moment, w którym zaczynamy się znowu czuć tak, jakbyśmy mogli znowu ponownie wrócić do życia. U każdego z nas ten okres powrotu do życia, takiego powrotu na swoje stare tory, może nastąpić wcześniej lub później, ale on następuje. I właściwie nie dlatego, że ta żałoba się kończy. Ona może jeszcze dalej trwać, ale możemy pójść po prostu w tym procesie o kilka kroków dalej. Tylko dlatego, że ten ból, który odczuwamy, może być już inny. Nie tak potworny jak na początku. Ten ból, jeżeli nawet jest bardzo silny teraz dla ciebie, bo przeżywasz taką sytuację, on ma swój kres. Pewnie nie trzeba go bardziej karmić, by go w sobie tak nie pielęgnować. Natomiast to, w jaki sposób odbieramy śmierć, rzeczywiście zależy od wielu, 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 wielu czynników. Od tego, w jakim jesteśmy wieku. Im młodsi, tym gorzej sobie radzimy z tą utratą. Od tego, w jakiej relacji byliśmy z tą osobą, którą tracimy. Od tego, jak ta osoba zginęła, odeszła od nas. Od skutków, jakie pociąga ta śmierć na nasze życie. No i jeszcze wiele, wiele innych rzeczy, takich jak jakiego wsparcia my otrzymujemy, jakie wsparcie my otrzymujemy od innych i czy to wsparcie w ogóle mamy. Natomiast naprawdę nie istnieje coś takiego jak hierarchia strat. I nie da się powiedzieć, że strata kogoś będzie mniejsza, a strata kogoś innego będzie o wiele silniejsza i łatwiejsza do przeżycia. Natomiast my jako ludzie mamy jakieś pewne oczekiwania dotyczące umierania. Spodziewamy się, że śmierć będzie zabierać zawsze najstarsze osoby, że będzie zawsze przychodziła dużo, dużo później, że zawsze będzie zabierała najpierw dziadków, pradziadków, dopiero później kolejne pokolenia. Natomiast te oczekiwania, które mamy, takie bardzo dopasowane do pewnego porządku życia, one się niestety nie wydarzają w taki sposób. I jedną z rzeczy, która pewnie jest do wykonania dla nas wszystkich, a o której nie wiem czemu nie rozmawia się w szkołach, nie wprowadza się tej wiedzy do naszego takiego psychologicznego funkcjonowania, to to, że ta śmierć będzie obecna i ona będzie nas dotykać prędzej czy później w różnych sytuacjach i bardzo niespodziewanie. W niektórych kulturach rozmawia się o śmierci na porządku dziennym. Nawet w pewnych buddyjskich naukach życie pojmowane jest jako autostrada wiodąca do śmierci, przy czym uważa się, że zbliża nas do niej każda sekunda. I to jest taki pogląd, który jest prawdziwy, ale no, znowu w naszej kulturze w Polsce absolutnie nie rozmawia się w ten sposób i raczej tą śmierć skazuje się na taki temat tabu, czemu smęcisz, nie rozmawiajmy o tym, daj spokój. W samym Meksyku na początku listopada organizuje się Święto Zmarłych i podczas niego celebruje się związki ze zmarłymi przodkami. Jakby przypomina się ich, przywołuje, oni są tacy jakby obecni, wyciąga się jedzenie, taką strawę przygotowuje się po to, żeby te duchy mogły przyjść, napoić się i powrócić. To oznacza tak naprawdę, że już od najmłodszych lat w Meksyku opowiada się właśnie o śmierci małym dzieciom i nie jest to nic zdrożnego. Więc mówiąc wprost, my tutaj w Europie jakoś tak za mocno do tej śmierci nie zwracamy się twarzą, chociaż cały czas jesteśmy bezpośrednio tuż przed nią. I mam nadzieję, że nie tuż w sensie, że ona już jest za chwilę, ale tuż, że ona gdzieś jest na końcu naszego życia. I jakby tak filozoficznie i logicznie brzmi, ale mało na ten temat myślimy i mało na ten temat rozmawiamy. Mnie jeszcze osobiście inna książka w tej chwili zajmuje, jeżeli chodzi o tą tematykę śmierci. Jest taka książka, czego najbardziej żałują umierający. Jest jeszcze taka książka, gdybyś miał przed sobą rok życia. I to są takie książki, których kiedyś dotknęłam w wyniku tego, że sama przeszłam chorobę nowotworową i zaczęłam się też mocno zastanawiać, jaki jest sens mojego życia, jak je najlepiej wykorzystać i tak dalej, i tak dalej. I pojmowanie śmierci w jakiś sposób w moim życiu zaczęło się trochę zmieniać. Sama ze sobą zaczęłam na ten temat rozmawiać i okazało się, że może nie tyle ją oswoiłam i nie tyle zniwelowałam lęk przed tym, co nieuchronne, ale przynajmniej zaczęłam żyć tak, aby nie mieć takiego poczucia, że przepieprzyłam to życie na nic i nagle może mnie zaskoczyć jego kres, tak? I myślę sobie, że rozmowy o śmierci, jeśli zaczęłyby się pojawiać w ogóle w naszej kulturze, mogłyby nas zachęcić do tego, żeby mniej poświęcać się pracy i obowiązkom, które mogą czasem poczekać, a bardziej mogłyby nas zachęcić do tego, żeby celebrować życie i to, jaki ono ma smak i w jaki sposób jest cudem, którym każdy z nas został obdarowany. To też bardzo mocno zachęca mnie do tego, żeby jednak przy tej śmierci trochę cię dzisiaj w tym odcinku zatrzymać, właśnie po to, żeby być może skłonić cię do takiej refleksji, że skoro pomiędzy każdym z nas a kresem jest jakaś odległość, to żeby tę odległość wykorzystać jak najlepiej dla siebie. I na koniec warto sobie porozmawiać na ten temat, co zrobić, jeśli spotykamy się z taką osobą, która właśnie takiej straty doznała, albo sami przeżywamy tego typu rzeczy i nie jest w tej chwili nam zbyt miło. To chyba pierwszą rzeczą, o którą warto zadbać, to, że wszystkie emocje są akceptowalne. Naprawdę osoba, która doświadcza straty i była tak blisko tematu ostateczności, może czuć i gniew, i nawet przypływ jakiejś dziwnej radości, zupełnie irracjonalnej. Może się bardzo smucić, może naprawdę zachowywać się w taki sposób, który stanowczo odbiega od pewnych norm, które my sobie w jakiś sposób zbudowaliśmy. I robienie przestrzeni na ten stan emocjonalny jest najlepszym, co możemy zrobić. Druga rzecz to znajdowanie wzorów do naśladowania. Pokazywanie innym, w jaki sposób można przez tę żałobę przejść lub uczenie się tego, jak inni przez żałobę przeszli, jest czymś, co może nam poszerzać perspektywę. Nie dlatego, że znam Klaudię, poleciłam jej e-booka, ale właśnie z tego powodu, by poszukać tych wzorców. To, co innego jest ważne, to, żeby samemu sobie powiedzieć, jeśli jesteśmy w takiej sytuacji, że tak, to jest strata i mierzę się właśnie w tej chwili ze stratą. A jeśli to jest osoba, której pomagamy, dobrze jest jej pokazać, że widzimy i rozumiemy, że doświadcza straty w swoim życiu i rozumiemy, że boryka się z czymś bardzo trudnym. I naprawdę żaden komunikat będzie dobrze, nie jest pomocny, ale komunikat przykro mi, że coś takiego cię spotkało, rozumiem, z jaką stratą możesz się mierzyć, albo nawet nie rozumiem, z jaką stratą możesz się mierzyć, ale mogę cię w jakiś sposób wesprzeć, mogę z tobą być, to jest najlepsze, co mogę dla ciebie zrobić. Inną rzeczą to też bycie dostępnym dla innych osób, jeśli komuś pomagamy w tym momencie utraty kogoś. Często osoby doznające tej straty raczej chcą się wyizolować, raczej potrzebują być same i dobrze jest im zapewnić ten czas na refleksję. Natomiast warto co jakiś czas zaczepić, zahaczyć, zapytać, czy w tym wypadku nie chcieliby na przykład posiedzieć w milczeniu niezobowiązująco z tobą przez jakieś 5-10 minut. Ja wiem, że jedną noc z Klaudią, którą spędziłam, była jednym z lepszych darów, które mogłam jej dać. Ona mi to po jakimś czasie też powiedziała. Mnóstwo osób z nią spędzało noc, śpiąc w drugim pokoju, w tym samym mieszkaniu, kiedy doświadczała straty. I mam też poczucie, że po prostu sama obecność, bez jakiegoś zbędnego bablania, bez gadania frazesów i różnych innych pierdetów, po prostu sama obecność była dla niej lecząca. Jeśli jednak czujesz sam, albo widzisz po tej osobie, której chcesz pomóc, że naprawdę nie zmierza to ku niczemu dobremu, naprawdę warto wziąć taką osobę pod pachę lub siebie samego i pójść do odpowiedniego specjalisty i sobie najzwyczajniej w świecie pomóc. Żałoba może trwać długo i możemy sobie sami z nią nie poradzić. Im większa więź emocjonalna z daną osobą, tym trudniej sobie poradzić z tą całą stratą, którą mamy do przepracowania. I może tak być, że to może być ponad nasze możliwości, ponad nasze siły. I warto mimo wszystko zadzwonić do interwenta kryzysowego, poszukać takiego centrum interwencji kryzysowej i uzyskać naprawdę dobre i profesjonalne wsparcie bardzo często bezpłatne. Jest taka książka Życie piękna katastrofa Jona Kabat-Zinna. Jest to piękna książka, która zachęca nas do refleksji, ale przede wszystkim to, co nam ukazuje, to to, że życie jest pewnym cyklem bardzo sinusoidalnym. Rozpiętość pomiędzy sinusoidami też jest sinusoidalna. I nie wiemy, co wydarzy się za chwilę, co być może podniesie nam naszą energię albo obniży ją stanowczo. I być może ten okres depresji będzie trwał znacznie dłużej niż tego piku, który jeszcze przed chwilą był nam z nami i nam towarzyszył. W naszym życiu gotowość na to, że wszystko może się wydarzyć, jest jednym ze zdrowszych podejść, natomiast nie powinniśmy pozbywać się optymizmu w tym wszystkim. No bo co by nie powiedzieć, przyciąganie do siebie rzeczy dobrych wynika właśnie z tego, że myślimy o tym, że jednak życie przynosi nam wszystko to, co dla nas dobre. Ja się całe życie trzymam kurczowo takiego jednego przekonania i ono może być dla ciebie dziwne, a może będzie dla ciebie też pomocne, że dzieje się zawsze najlepszy scenariusz naszego życia. Że wszystko, co nas doświadcza, nawet jeżeli bardzo trudne, jest nam z jakiegoś powodu bardzo potrzebne. Ja wiem, może to być rzeczywiście bardzo naiwne, może to być wplecanie jakiegoś takiego dziwnego nurtu, który po prostu trąci myszką, ale nadal myślę sobie, że za każde doświadczenie, które w życiu przeżyłam, tak patrząc wstecz, naprawdę czuję ogromną wdzięczność. Wszystko poniekąd było jakąś konkretną lekcją, która pozwalała mi się stawać tą osobą, którą jestem. I myślę sobie, że jeżeli akurat doświadczasz takich zdarzeń życiowych, które w tej chwili targają tobą we wszystkie możliwe strony, to z jednej strony chcę ci przypomnieć, że zawsze są specjaliści, którzy mogą ci pomóc i nie musisz być z tym sam albo sama. Ale z drugiej strony jest taka nadzieja, która mówi o tym, że to też minie. Tak jak w tym przysłowiu, które być może już przytaczałam, bo często o nim mówię, że kiedy przychodzi uczeń do mistrza i opowiada mu o tym, że w ogóle sobie nie umie poradzić w medytacji i nie jest w stanie osiągnąć oświecenia, to nauczyciel mówi mu, spokojnie, to minie. I kiedy uczeń wraca do tego mistrza i mówi mu, mistrzu, jestem w stanie długo medytować i chyba jestem blisko oświecenia, to mistrz mu odpowiada, spokojnie, to minie. Małgosia Leduchowska, Wysoko Wrażliwy Podcast.